Indianie z pokolenia Inków w Peru wybudowali w Cusco wspaniałą świątynię słońca. Świątynia ta miała tylko trzy ściany, północną, południową i zachodnią. Nie było ściany wschodniej i dachu. Wewnętrzna ściana zachodnia była wyłożona złotem, które wypolerowane lśniło jak lustro. Inkowie gromadzili się w świątyni przed wschodem słońca. Twarze mieli zwrócone ku zachodowi. Promienie wschodzącego słońca odbijały się od lustrzanej ściany. Świątynia wypełniała się nadzwyczajnym blaskiem. Światło swą intensywnością i złotem ogarniało zgromadzonych. Ich twarze, opromienione tym blaskiem, nabierały nadzwyczajnego wyrazu. Radość i ekstaza zdawała się przenikać ich serce. To patrzenie, jak mówili, w twarz Boga Słońca przemieniało ich. Oni w tym blasku szukali Boga Stwórcy. I to Słońce stawało się Bogiem. Mijały długie wieki, zanim człowiek przyjął Boże objawienie, jedynego Boga, i przyszło światło od Jezusa Chrystusa, Syna Bożego i naszego Zbawcy. W uroczystość Bożego Ciała tysiące złotych monstrancji na ulicach miast i wsi, w kościołach i kaplicach odbijają się i załamują promieniami słońca. Domy przystrojone zielenią i kwiatami, a ulice stają się barwne. Dzieci sypią kwiatki u stóp monstrancji. Kolorowe chorągwie, sztandary i ministranci z dzwonkami i kadzidłem, a ludzie rozśpiewani jakby wołają: święty, święty, Pan Bóg zastępów. O, świętność napełnia nasze dusze. Nastrój tego dnia wyraża poeta Tadeusz Makowiecki. Pod baldachimem, z gorącej mgły i zgota, na wysokich drążkach niosą go anieli. Słoneczna monstrancja, rzęsiście migota, złociście się weseli. Płatki, kwiatki, bławatki lecą od różek, dzwonią świerszcze dzwonkami dźwięcznej kapeli. Monstrancja świetlista, promienista, w górze złociście się weseli. A w dole chwieją aż do ziemi kłosy zbożne, pobożne. Kornie nieśmiało w chrzęście nie słyszą, jak w nich cicho, tajemnie rośnie chleb. Boże Ciało. To wszystko, cały ten splendor procesji Bożego Ciała jest ku czci tego chleba w złocistej monstrancji. Ten chleb jest nie tylko znakiem obecności Boga, ale samą Jego obecnością. To sprawił Jezus, który na wieczerzy w Wielki Czwartek, w dzień przed swoją męką, wziął chleb i dawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedźcie, to jest ciało moje. Dzięki mocy Boga sam Jezus stał się obecny w tym chlebie. I tak przez wieki Bóg jest z nami w okruszynie chleba. Blask bijący od złotej monstrancji przypomina światło Boga, ukrytego pod postacią chleba, które przenika wszelkie ciemności i staje się światłością wiekuistą. Uroczystość Bożego Ciała zaczęto obchodzić w XIII wieku. Bezpośrednią przyczyną wprowadzenia święta Bożego Ciała były objawienia błogosławionej Julianny, zakonnicy augustynianki w klasztorze Mont Camillon w Belgii. Błogosławiona Julianna miała tajemnicze widzenie jasnej tarczy księżyca z widoczną ciemną plamą na jego obwodzie. Objawienie to powtarzało się wiele razy. Błogosławiona Joanna otrzymała także wyjaśnienie tego widzenia. Tarcza księżyca oznacza cykl świąt kościelnych w ciągu roku, a ciemna plama na jej obwodzie oznacza brak wśród nich święta ku czci Chrystusa obecnego w Najświętszym Sakramencie. Po zbadaniu prawdziwości tych objawień wielu biskupów prowadziło to święto w swoich diecezjach, a papież Jan XXII w 1317 roku ogłosił tę uroczystość jako obowiązującą w całym Kościele. Pierwszą diecezją świętującą Boże Ciało w Polsce była diecezja krakowska. Nieco później wprowadzono procesję Bożego Ciała w innych diecezjach. Eucharystia jest wyrazem miłości Boga do człowieka. Ono jednoczy nas z Chrystusem. Miłość bowiem dąży do zjednoczenia z osobą umiłowaną, do przebywania z nią ustawicznie. To miłość podsunęła Chrystusowi myśl ustanowienia Eucharystii, aby pozostać z nami po wszystkie czasy. Ustanowił Eucharystię Wielki Czwartek, w przeddzień odejścia z tego świata. W chwili pożegnania osoby kochające czują potrzebę przedłużenia przebywania ze sobą. Wyrażają to przez dawanie sobie pamiątek. Oto Maria Antonina zmarła w 1793 roku, żona króla Francji Ludwika XVI, przed pójściem do więzienia zgotowanego jej przez rewolucję francuską, z którego nie miała powrócić, swojej najbliższej przyjaciółce pani de Lamballe pozostawiła na pamiątkę pierścień z pasemkiem własnych włosów. W ten sposób pragnęła nadal z nią pozostać. Chrystus Pan w swojej miłości do nas znalazł o wiele doskonalszy sposób przedłużenia swojej obecności wśród nas, a jest właśnie nim Eucharystia. Chrystus dziś obecnia się wśród nas w czasie mszy świętej. Jest to to, co uczynił Jezus w czasie ostatniej wieczerzy, Wielki Czwartek, kiedy wypowiedział: nad chlebem to jest ciało moje, a nad winem to jest krew moja. To samo czyni kapłan w czasie mszy świętej. Dyplomata i polityk chiński Lu Zhengxiang, który z konfucjonizmu przeszedł na katolicyzm, a z czasem został benedyktynem zakonnikiem, a nawet opatem w Belgii, żył w latach 1871-1949. W młodości ożenił się z katoliczką, córką belgijskiego dyplomaty w Petersburgu. Chrzest przyjął w 1911 roku. Po śmierci żony w 1926 roku wstąpił do zakonu benedyktynów. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1935 roku w Belgii. Przed przyjęciem święceń cała jego uwaga była skupiona na mszy świętej. Myśl o codziennym odprawianiu mszy świętej przejmowała go dreszczem. Zwierzał się jednemu z przyjaciół: każdego dnia zbliżać się do Wszechmocnego. Czy będę miał odwagę? Ja chyba umrę. Jego pierwsze msze święte świadczyło o głębokim wstrząsie, jaki przeżywał na myśli, że staje w obliczu Boga Wszechmogącego. Teksty odmawiał powoli, przyklękał z namaszczeniem, celebrował dwukrotnie dłużej niż inni kapłani. Często oblewał się potem i odchodził do ołtarza zupełnie wyczerpany. W międzyczasie zachorował i nie mógł odprawiać mszy świętej. Podczas choroby przemyślał swój stosunek do Boga jako do Ojca. Temu samemu przyjacielowi wyznał: moje nastawienie było błędne. Nasz czcigodny ojciec, święty Benedykt, mówił w regule, że Bóg jest Panem i Ojcem. Ja widziałem w nim tylko Pana. Zapomniałem, że jest również Ojcem. Podczas tych kilku dni choroby Chrystus napełni je swoim światłem. Teraz będę mógł składać ofiarę eucharystyczną Bogu, naszemu Ojcu. Już nie będę przeżywał lęku przy odprawieniu mszy świętej. Więc największym skarbem Kościoła katolickiego jest Najświętsza Eucharystia, w której Jezus Chrystus pokornie ukrywa się pod postacią chleba. Zamieszkując zarówno ubogie kapliczki, jak i imponujące bazyliki, Eucharystia jest świadectwem pragnienia Chrystusa, by nie pozostawić nas samych. W czasie mszy świętej, w momencie konsekracji, chleb i wino stają się ciałem i krwią Jezusa Chrystusa. Ta wielka tajemnica nazywa się przeistoczeniem, zmianą substancji. Chleb i wino przestają istnieć, choć ich zewnętrzna postać i przymioty pozostają. Zarówno chleb, jak i wino przeistaczają się w Jezusa Chrystusa. Także w komunii Chrystus przychodzi do nas cały i prawdziwy. Nawet najmniejsza cząstka konsekrowanej hostii oraz najmniejsza kropla konsekrowanego wina jest Chrystusem, zawsze całym i niepodzielnym. Obecność Chrystusa trwa tak długo, jak długo utrzymują się postacie chleba i wina. Gdy hostia jest rozpuszczona w wodzie lub przyjęta, spożyta i już nie ma w niej postaci chleba, nie ma już Chrystusa. On jest tam już nieobecny. Gdy przyjęliśmy komunię świętą, jest w niej Chrystus przez około 15 minut, bo W tym czasie traci ona postać chleba. Przez ten czas kilkunastu minut mamy Chrystusa w Jego sakramentalnej obecności. Poza tym przybywa w nas duchowo. W najwcześniejszych dni chrześcijaństwa chleb i wino eucharystyczne czczone było jako prawdziwe ciało i krew Chrystusa. Tak było zawsze. Już na ścianach katakumb w Rzymie, wzniesionych między I i III wiekiem, można zobaczyć freski przedstawiające symbole Eucharystii. Kosz z chlebem, jego przednia część zawiera kwadratowy otwór, w którym widać szklany pojemnik z czerwonym winem. W katakumbach świętej Pryscyli archeolodzy odkryli rzeźby bochenków chleba wielkości piędzi, w górnej części nacięte znakiem krzyża. W XIX wieku wschodnia część Polski znajdowała się pod dominacją carskiej Rosji. Rosjanie usiłowali zniszczyć polski język i kulturę, usiłowali złamać ducha Polaków i poddać ich całkowitemu zniewoleniu. Kościół katolicki, reprezentujący wiarę ogromnej większości Polaków, znalazł się w trudnym położeniu. Rosjanie prawosławni uderzyli w katolików. Chcieli zniszczyć autorytet władzy Kościoła. Zakony zostały zlikwidowane. Publiczne uroczystości zabronione. Posiadłości kościelne skonfiskowane. W tych ciężkich czasach Jezus nie pozostawił swych wiernych w osamotnieniu. Oto objawił się w katolickim kościele we wsi Dubno. Ta wieś dziś znajduje się na terenie Ukrainy. Gdy pobożna ludność wioski uczestniczyła w 40-godzinnym nabożeństwie 5 lutego 1867 roku, wydarzył się cud. W czasie wystawienia Najświętszego Sakramentu wierni zauważyli nagle świetliste promienie wystrzeliwujące z Najświętszej Hostii. Po chwili w środku hostii ukazała się postać Zbawiciela. Zdumiony kapłan wkrótce otoczony został przez wiernych podchodzących do ołtarza, by z bliska przyjrzeć się cudownemu objawieniu. Cud ten trwał aż do końca nabożeństwa i był widziany przez wszystkich zgromadzonych w kościele. Wieść o cudownym objawieniu szybko obiegła okolicę. Władze carskie zaniepokoiły się. Policja wezwała kapłana na przesłuchanie, po czym przesłała go wprost do gubernatora. A ten nakazał pod karą ciężkiego więzienia absolutne milczenie na temat cudownego wydarzenia. Jednak wieść o tym objawieniu obiegła Polskę, podnosząc na duchu umęczony naród i wzmacniając wiarę zwycięstwo wolności. Święta Teresa Zawila modliła się. Nie mogę wątpić w Twą realną obecność w Eucharystii. Obdarzyłeś mnie tak żywą wiarą, że gdy słyszę, jak inni mówią, że chcieliby żyć, gdy Ty chodziłeś po ziemi, uśmiechałam się, gdyż wiem, że posiadam Ciebie teraz, w Najświętszym Sakramencie, tak samo jak ludzie w tamtym czasie, i dziwię się, że czegoż jeszcze można pragnąć. Święty Tomasz z Akwinu mówił, że Eucharystia jest sakramentem miłości i dowodem największej miłości, jaką Bóg mógł nas obdarzyć. A święty Franciszek z Asyżu z taką czcią odnosił się do Najświętszego Sakramentu, że ustawicznie zachęcał swych braci, by uczyli innych poznawać i kochać Chrystusa ukrytego w Najświętszym Sakramencie. Z tej miłości wypływał jego szacunek dla kapłanów. Twierdził, że gdyby stanęli przed nim anioł i niegodny kapłan, to najpierw ucałowałby rękę, która piastuje ciało pańskie, a dopiero potem pokłoniłby się aniołowi. Gdy pewnego razu ktoś wskazał Franciszkowi kapłana żyjącego w grzechu, święty ukląkł przed nim i ucałował jego ręce, mówiąc: te ręce piastowały mego Pana i z miłości do Niego szanuję Jego zastępcę. Dla Ciebie on może być zły, dla mnie jest dobry. Cuda eucharystyczne przybierały różne formy. W wielu przypadkach hostie krwawiły lub przemieniały się w ciało, a wino eucharystyczne w widoczną krew. W innych wypadkach hostie unosiły się w powietrzu lub zachowały się nienaruszone przez długie okresy czas. Wszystkie te cuda prowadziły do wzrostu wiary w realną obecność Pana Jezusa w Eucharystii, a także do nawrócenia na wiarę katolicką. amerykańska święta Elżbieta Anna Seton, należąc jeszcze do kościoła protestanckiego, podróżowała po Włoszech. Pewnego dnia była na mszy świętej. W czasie przeistoczenia osoba jej towarzysząca wyszeptała: to jest ciało Chrystusa. To zrobiło na Elżbiecie ogromne wrażenie. Napisała ona w liście do znajomej kobiety: jakże szczęśliwe byłybyśmy, mogąc dzielić wiarę tych drogich dusz z posiadania Boga w Najświętszym Sakramencie. Potem po swoim nawróceniu na katolicyzm całym swoim życiem świadczyła, że Bóg jest wszędzie, ale w sakramencie ołtarza obecny jest On tak prawdziwie, jak dusza w ciele. Eucharystia jest świadectwem nieskończonej miłości Boga do ludzi.